Poranny gość Radia Rodzina.
Europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, czy wczorajsza debata w Końskich była sztuczką i ustawką, jak twierdziła Koalicja Obywatelska, czy też sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, była przede wszystkim obrazem tego, w jak brutalny, a momentami wulgarny sposób Koalicja Obywatelska i sztab Rafała Trzaskowskiego prowadzą kampanię. Próby zakłócenia tej debaty, tego wydarzenia przez pana posła Zębaczyńskiego, przez innych działaczy Platformy Obywatelskiej, no jest właśnie dowodem na taką determinację dosyć rozpaczliwą, a na pewno nieuczciwą, jeśli chodzi o sposób prowadzenia kampanii wyborczej.
Wasz kandydat Karol Nawrocki powiedział, że mu to nie przeszkadzało, że coś tam słyszał, ale tak naprawdę nie przeszkadzało mu to, by przemawiać do Polaków. Ta formuła debaty panu ministrowi odpowiadała?
No, Karol Nawrocki w tej kampanii i w ogóle, jeżeli byśmy porównali to z innymi kampaniami prezydenckimi, doświadczył chyba największego hejtu spośród wszystkich kandydatów, więc rzeczywiście ostatnie miesiące zahartowały go w takich bardzo brutalnych atakach prowadzonych na niego, na jego najbliższych, na jego rodzinę. Więc rozumiem, że nie miał tutaj problemu z tym, żeby przemówić i skierować swoje słowa do Polaków. Natomiast ja mówię o postępowaniu osób wspierających Rafała.
Jasne, było skaldowanie, zgadza się.
Możemy się w polityce różnić, ale powinniśmy zachowywać pewne podstawowe przynajmniej jakieś zasady. No te zasady są permanentnie łamane przez Koalicję Obywatelską, czy to przez nielegalne finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego z zagranicy, czy też przez tego rodzaju zachowania i sytuacje, jakie miały wczoraj miejsce w Końskich.
A formuła debaty, pytania obywateli, czy pytania kandydatów, którzy brali udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, to była dobra debata, bo to już ósma.
Uważam, że każda, tak to prawda, to była ostatnia debata, właściwie próba debaty, bo niestety Rafał
to nie było,
po raz kolejny,
który był zapraszany przez cały czas, bo jednak tutaj dziennikarze przez cały czas mówili, że może jednak dołączyć do Końskich, choć wybrał Kalisz.
Był rzeczywiście wielokrotnie zapraszany i wielokrotnie zresztą, i stało się tak również tym razem, stchórzył, nie pojawiając się w miejscu, gdzie mógłby porozmawiać o ważnych z punktu widzenia Polaków, z punktu widzenia wyborców sprawach. No więc, tak jak powiedziałem, była to kolejna reiterada, która nie była zbytnim zaskoczeniem, bo wiele osób spodziewało się jednak, że tym razem również się nie pojawi. Natomiast sama formuła debaty uważam, że była ciekawa, dlatego że no w ostatnich dniach kampanii, zresztą jak wcześniej również, Polacy powinni mieć jak najwięcej takich merytorycznych informacji, odpowiedzi na pytania istotne z punktu widzenia przyszłości naszego państwa. My często skupiamy się w tej kampanii, w innych zresztą również, na didaskaliach, na kwestiach pewnych wizerunkowych. One wszystkie są istotne, natomiast zasadnicze są pytania dotyczące przyszłości kraju, rozwoju kraju. I tutaj dzięki takiej formule uważam, mogliśmy usłyszeć sporo ciekawych informacji.
Bo też bardziej, mniej może zestresowany, bardziej rozluźniony, bo nie było już snusa, nie było tego tutaj z lekkim przekąsem do pana ministra.
No właśnie mówię o tych sprawach wizerunkowych, które dla jednych są bardziej istotne, dla innych mniej. Kogoś mogą różne zachowania czy działania razić, dla innych są one bez znaczenia, ale tak jak powiedziałem, najistotniejsze w każdej kampanii parlamentarnej, prezydenckiej powinny być poglądy kandydatów i ich program, który będzie miał wpływ na przyszłość Polski. Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie historii. Widzimy, co się dzieje na całym świecie, widzimy, co się dzieje w regionie. Zmienia się strategia największych graczy światowych, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Cały ten obszar bezpieczeństwa jest zdestabilizowany. To dotyczy również naszego regionu. Za wschodnią granicą mamy wojnę. Dlatego bardzo istotne są właśnie zapowiedzi programowe, działania, które planuje podjąć przyszły prezydent. I myślę i jestem przekonany, że na tym właśnie powinniśmy się skupiać.
Wczoraj Rafał Trzaskowski obiecał w Kaliszu kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych. Co obieca zatem jeszcze kandydat Karol Nawrocki?
Ja odnosząc się jeszcze do zapowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego, chciałbym zwrócić uwagę, że jest to kolejna kompletnie niewiarygodna zapowiedź, ponieważ widzieliśmy w tej kampanii już wielokrotnie, jak Rafał Trzaskowski bez mrugnięcia okiem zmienia zdanie, mimo tego, że składa deklarację, mimo tego, że w internecie bez trudu można znaleźć jego opinie i zapowiedzi sprzed 20-30 dni, które były całkowicie różne, więc trudno oprzeć się wrażeniu, że Rafał Trzaskowski jest już w takim stanie na tym finiszu kampanii, że jest w stanie powiedzieć i obiecać absolutnie wszystko. Więc ta zapowiedź w moim przekonaniu jest kompletnie niewiarygodna. Przypomnijmy, ona była w 100 konkretach Donalda Tuska, który,
pamiętamy.
Który zapowiedział, że w ciągu pierwszych 100 dni ta kwota zostanie zmieniona. Oczywiście to się nie stało. Kilka dni wcześniej też wypowiedział się w sposób taki, który nie pozostawia złudzeń, jeśli chodzi o najbliższy czas na zmiany w tym obszarze. Stąd uważam obietnicę Rafała Trzaskowskiego za całkowicie niewiarygodną.
A czy sukcesem pan minister nazwie wypowiedź Sławomira Mentzena wczorajszą?
Jeśli chodzi o
ocenę kandydatów, jeśli chodzi o debatę, ale także o wyraźny sygnał, że popiera Karola Nawrockiego.
Ja myślę, że to jest ważna wypowiedź, szczególnie istotna dla wyborców z pierwszej tury pana Sławomira Mentzena. Wiele osób nie do końca ma świadomość, jak ważne to są wybory, bo słyszymy czasami takie hasła, domknięcie systemu czy przekazanie pełni władzy w ręce Donalda Tuska, ale nie mamy do końca świadomości, co za tym idzie, a za tym idą bardzo poważne konsekwencje dla Polski. Ja jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica czy formacje centroprawicowe za 2 lata wygrają i będą miały większość w Sejmie. Problem polega na tym, że jeżeli Rafał Trzaskowski miałby zostać prezydentem, to w ciągu tych 2 lat Donald Tusk i Rafał Trzaskowski będą mogli zrobić bardzo dużo rzeczy, z których trudno będzie się wycofać, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę międzynarodową. I myślę tu o tak szkodliwych działaniach, jak przekazanie części kompetencji, które dzisiaj przysługują Polsce, do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej. Myślę tu na przykład o przekazywanie kompetencji w obszarze obronności. Pomijając, że to jest obszar pozatraktatowy, to te działania, które prowadzi Komisja Europejska, a które wspiera Donald Tusk, prowadzą właśnie do tego, że część kompetencji byśmy utracili jako kraj, a w naszej sytuacji, w sytuacji państwa granicznego, w sytuacji państwa wschodniej flanki, to naprawdę byłoby katastrofalne, więc musimy zrobić wszystko, żeby wygrał Karol Nawrocki, po to, żeby do takiej sytuacji utraty części suwerenności nie doszło.
Jeśli pana scenariusz wyborczy by się sprawdził, to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją pójdą razem i będą tworzyć koalicję.
2 lata w polityce to jest jeszcze epoka, w związku z tym...
Ten czas szybko biegnie, panie ministrze, wie pan o tym. Niedawno był styczeń, już końcówka maja.
Niedawno były wybory parlamentarne, a dzisiaj już zbliża się połowa kadencji, ale mimo wszystko, powtórzę, w polityce 2 lata to epoka. Jestem przekonany, że zwycięży w wyborach w 2027 roku centroprawica. Natomiast czy to będzie taka formuła, jaką dzisiaj obserwujemy na polskiej scenie politycznej, czyli właśnie Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, czy jakaś inna formuła? Myślę, że dzisiaj za wcześnie o tym rozmawiać. Wybory prezydenckie na pewno będą też ważnym momentem. On będzie miał wpływ na polską scenę polityczną. Natomiast najistotniejsze jest to, że zwycięży centroprawica, dlatego że przynajmniej wewnętrznie będzie mogła powstrzymać szereg różnych nieodpowiedzialnych działań podejmowanych przez obecną koalicję. No a międzynarodowo mam nadzieję, że też będzie jeszcze czas, aby powstrzymać te działania, które inicjuje, czy właściwie w które wpisuje się Donald Tusk, a które sprowadzają się do przekazywania części kompetencji Polski, które są w rękach rządu polskiego, Komisji Europejskiej. Są to działania polegające na zgodzie na dalszą centralizację Unii, no i tego typu niekorzystne sprawy.
Amerykańscy politycy z Partii Republikańskiej wzywają przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do wyjaśnień w związku z doniesieniami o możliwym naruszeniu uczciwości procesów demokratycznych w Polsce. To wasza interwencja? Czy ktoś z polityków Prawa i Sprawiedliwości inicjował to?
Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. Widzą politycy amerykańscy, ale nie tylko amerykańscy, bo europejscy również widzą, co się w Polsce dzieje. Z taką interwencją mamy do czynienia nie pierwszy raz. W 2023 roku komisja wprost się zaangażowała w kampanię wyborczą w Polsce, wspierając Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską. No przypomnę, blokadę środków KPO, które zostały wypłacone wkrótce po wygranych przez Donalda Tuska wyborach, nie dlatego, że nastąpiły jakieś zmiany w prawie, tylko dlatego, że już rządziła partia, która jest w koalicji z Ursulą von der Leyen, czyli z Europejską Partią Ludową i PPP. Więc komisja działa tutaj absolutnie w sposób niedopuszczalny, angażując się i ingerując w wewnętrzne sprawy Polski. Było tak w 2023 roku, jest tak również teraz. Także dziwi się działaniom i przyjmowany przez
Gubi nam się pan, panie ministrze,
słyszymy. Bo tak jak powiedziałem, dostrzegają to również politycy europejscy, tylko że ich siła głosu nie jest tak mocna jak siła głosu polityków amerykańskich.
Jasne, spodziewa się pan jakiejś reakcji, bo wiemy, że Komisja Europejska nie miesza się raczej wewnętrzne sprawy krajów członkowskich. Nie
no,
ma takiego
chwilą
prawa.
Właśnie mówiłem i podawałem bardzo konkretne przykłady, jak ingeruje Komisja Europejska.
No, ale nie powinna, tak? To że robi, ale nie powinna,
ale
no to
pytanie. Powinna, dokładnie tak. Natomiast jednym ze sposobów, które stosuje Komisja Europejska i cały ten liberalno-lewicowy establishment, jest to próba przemilczania pewnych rzeczy. Jak będzie w tym wypadku, nie wiem. Natomiast jest to na pewno bardzo ważny głos.
Karol Nawrocki musi zostać prezydentem, zaapelowała sekretarz do spraw bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. Czy dla pana ministra oznacza, że ewentualne zwycięstwo Karola Nawrockiego będzie oznaczać stuprocentową bliską współpracę z Białym Domem?
Bez wątpienia to jest ważny głos, ale ten ważny głos przede wszystkim jest dlatego, że on daje nadzieję na dobre ułożenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Mimo tego, że Stany Zjednoczone zmieniają swoją strategię i zaangażowanie, przesuwają z Europy w inne miejsca świata, to szukają tutaj odpowiedzialnego sojusznika, partnera, z którym będzie można współpracować. Widać, że obecny rząd kompletnie sprawę relacji z administracją Donalda Trumpa zawalił. Zresztą trudno się temu dziwić, bo nieodpowiedzialne wypowiedzi, gesty premiera Tuska czy też Radosława Sikorskiego no, spowodowały, że takie zbudowanie porozumienia między obecnym rządem a administracją Donalda Trumpa jest praktycznie niemożliwe, więc Karol Nawrocki daje nadzieję na wzmocnienie tej współpracy, utrzymanie i wzmacnianie współpracy polsko-amerykańskiej, a to ze względu na nasze położenie, na środowisko bezpieczeństwa w naszym regionie jest bardzo ważne. Żeby Stany Zjednoczone, zmniejszając swoją obecność w Europie, bo to już zapowiedziały, to jest ich decyzja strategiczna, żeby jednak pozostały w ścisłej współpracy i zachowały swoją obecność w naszym regionie, na wschodniej flance NATO, czyli w Polsce również, przede wszystkim.
Sekretarz nazwała także Rafała Trzaskowskiego beznadziejnym liderem i stwierdziła, że będzie rządził poprzez strach. Jaki interes przyświeca USA? Co za tym stoi?
USA chce prowadzić odpowiedzialną politykę i zabezpieczać wschodnią flankę NATO. Wie, że Unia Europejska jest do tego niezdolna. Partnerzy niemieccy, którzy przez wiele lat byli głównym kontaktem Stanów Zjednoczonych, no nie sprawdzili się, zaczynając od tak bardzo wymiernych rzeczy jak przekazywanie odpowiednich środków, czyli 2% PKB na zbrojenia, bo przecież przez lata Niemcy tego nie robiły, kończąc na właśnie polityce międzynarodowej, gdzie no podejmowały działania czasami wręcz wrogie administracji amerykańskiej. W związku z tym Amerykanie szukają odpowiedzialnego partnera. Takim partnerem może być Polska i tutaj możemy czerpać obopólne korzyści, czyli Stany Zjednoczone realizować swoje cele wzmacniania wschodniej flanki, posiadania od sprawdzonego partnera w tym regionie.
Halo? Halo, halo? Panie ministrze?
Halo?
Tak, słuchamy?
Halo? a Polska z kolei wzmacniając swój potencjał obronny poprzez taki sojusz.
Czy są znamiona przestępstwa w podaniu informacji w sprawie decyzji o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa?
Znaczy są poważne przesłanki, żeby mówić, że nastąpiło złamanie prawa przez tych, którzy ujawnili informacji z teczki personalnej Karola Nawrockiego. Nie wiem dokładnie, nie do końca rozumiem pytanie pani redaktor, czy tu chodzi o jakieś znamiona przestępstwa tych, którzy...
Znaczy jest zawiadomienie ujawnili... w tym momencie o popełnieniu przestępstwa ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Jeśli chodzi o złamanie prawa, to ewidentnie dzisiaj mamy do czynienia z złamaniem prawa przez rządzących, którzy w ramach kampanii politycznej, kampanii prezydenckiej ujawniają dane z teczki personalnej Karola Nawrockiego. Pierwszy raz chyba w historii to się dzieje w sposób tak ostentacyjny, że służby są wykorzystywane do bieżącej polityki. To są materiały bardzo chronione i to, co się dzieje, będzie miało swoje poważne polityczne i prawne konsekwencje. Natomiast najkrócej można się odnieść do tych nieprawdziwych zarzutów formułowanych i kolportowanych medialnie przez Koalicję Obywatelską dzisiaj, że pierwsze poświadczenie bezpieczeństwa Karol Nawrocki otrzymał w 2009 roku, kiedy premierem był Donald Tusk, a służby specjalne nadzorowała również Platforma Obywatelska i cały proces przyznawania dostępu do dokumentów niejawnych nadzorowali politycy Platformy Obywatelskiej. Drugi raz dostał w 2014 roku, kiedy premierem była Ewa Kopacz i też Platforma Obywatelska wszystko kontrolowała. I dopiero trzeci raz dostał w roku 20 czy 21, kiedy w rządzie pracowali politycy Zjednoczonej Prawicy. Za każdym razem, mówię o tych trzech sytuacjach, nie było tego typu wątpliwości, które by uniemożliwiły wydanie w czasie procesu, po przeprowadzeniu procesu weryfikacji poświadczeń bezpieczeństwa dla Karola Nawrockiego. Teraz nagle na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej okazuje się, że jest jakiś problem. No jest to ewidentnie grubymi nićmi szyta sprawa polityczna, gdzie zostało złamane prawo przez polityków i funkcjonariuszy związanych z Platformą Obywatelską w takim celu, żeby zdyskredytować kandydata na urząd prezydenta Karola Nawrockiego. To będzie miało swoje konsekwencje prawne, no bo to oczywiście było złamanie prawa, ale również konsekwencje poważne polityczne, ponieważ dzisiaj proszę się zastanowić, jak czują się urzędnicy, a tych urzędników i polityków w Polsce są tysiące, polityków mniej, ale przede wszystkim urzędników, którzy przechodzą procedury weryfikacyjne. Jak oni się czują i jak będą się takie osoby czuły, podając swoje często wrażliwe informacje na temat swojego życia, ze świadomością, że mogą być w każdej chwili wykorzystane przez polityków właśnie w jakiejś politycznej wojence. No to jest klasyczne psucie państwa, ale zobaczyliśmy już w czasie tej kampanii, Platforma Obywatelska nie cofnie się przed niczym, żeby uprawdopodobnić zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Natomiast ja wierzę, że w najbliższą niedzielę, 1 czerwca, wygra Karol Nawrocki. To będzie dobre dla Polski i namawiam wszystkich państwa, żeby głosować na Karola Nawrockiego.
A czy powinny być wyciągnięte konsekwencje prawne dla niektórych polityków? No, pojawiają się takie zarzuty, no, chociażby sutenerstwa. Politycy oficjalnie mówią, Karol Nawrocki był sutenerem, Agnieszka Pomaska chociażby.
Wie pani, to jest obrzydliwe, co wyprawiają w imię własnych interesów partyjnych niektórzy politycy i jak się zachowują. No, ja zawsze mam takie mieszane uczucia, ponieważ sam byłem obiektem wielu ataków politycznych i wielu oskarżeń całkowicie nieprawdziwych. Zawsze miałem mieszane uczucia, bo z jednej strony każdy normalny człowiek chce bronić swojego dobrego imienia. Ale ja dwie sprawy przeciwko osobom, które mnie zniesławiały z powództwa cywilnego rozpocząłem. Te sprawy ciągną się latami, końca ich nie widać, a te kalumnie rzucane w przestrzeni publicznej, one niestety są. Dzisiaj ta polityka w tak paskudny sposób wygląda. W związku z tym trudno mi powiedzieć, bo to jest decyzja tej osoby, w tym wypadku Karola Nawrockiego, czy się decyduje na oskarżenia takich osób, które szkalują go w przestrzeni publicznej. Wiem, że w przypadku chyba portalu Onet, który jakieś kłamliwe artykuły opublikował, to został złożony taki pozew. Natomiast czy w przypadku poszczególnych osób to warto robić. To są decyzje już każdej osoby, która jest obiektem takiego hejtu i ataku, jakiemu dzisiaj poddawany jest Karol Nawrocki. Współczuję mu, bo sam to przeżyłem zarówno w pandemii, jak potem po tym, jak koordynowałem część pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy, więc współczuję mu jako człowiekowi. Natomiast tak jak powiedziałem, to są indywidualne decyzje, co z tym zrobić, czy podejmować kroki prawne, czy nie.
Czy te słowa po moim trupie Karola Nawrockiego do Jacka Kurskiego oznaczają faktycznie, że prezes nie wróci już nigdy na to stanowisko w Telewizji Polskiej?
Myślę, że one wyrażają przede wszystkim dezaprobatę dla tego typu wypowiedzi, jakie mogliśmy w mediach społecznościowych czy w jednej z telewizji, czy w telewizji rządowej zobaczyć.
Natomiast to znaczy, że potępia
mignęła
wtedy, kiedy formacja wasza rządziła telewizją, także panie ministrze.
I proszę pani, nie jest tajemnicą, że wiele osób krytycznie podchodzi do funkcjonowania mediów publicznych i tutaj wielokrotnie szereg polityków ze Zjednoczonej Prawicy, ale nie tylko, mówiło, że jest potrzebna debata i nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o media publiczne, po to, żeby one rzeczywiście pełniły swoją rolę. No więc mnie specjalnie ta sytuacja nie zaskakuje, choć lepiej, żeby tego typu sytuacji nie było.
To na koniec, panie ministrze, jest mi trochę przykro, przyznaję, jako wrocławianka. Wie pan dlaczego?
Słucham.
Bo nie znalazł Karol Nawrocki czasu na Wrocław. Na szlaku kampanijnym. Dlaczego?
Karol Nawrocki był na Dolnym Śląsku.
Ale nie we Wrocławiu.
Najczęściej na terenach dotkniętych przez powódź. To wynika z tego, że Karol Nawrocki autentycznie angażuje się w pomoc powodzianom. I być może rzeczywiście ta dynamika kampanii tak się potoczyła, że spotkania we Wrocławiu się nie odbyło, ale ja sam mam przyjaciół z Wrocławia, którzy na spotkania, które organizowane były na Dolnym Śląsku, w tym właśnie na południu Dolnego Śląska, tam gdzie powódź uczyniła największe spustoszenia, przyjeżdżali, więc mam nadzieję, że jako prezydent odwiedzi Wrocław i będzie to jego jedna z pierwszych takich wizyt zewnętrznych.
Trzymamy za słowo europosła Michała Dworczyka, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja tylko powiem, że Radio Rodzina także było na jednym z wieców Karola Nawrockiego w Oławie. To był jeden z pierwszych. Rozmowa na naszej stronie radiorodzina.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia życzymy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Idźmy 1 czerwca na wybory. Oddajmy głos na Karola Nawrockiego.
Zgodnie dobrego z własnym dnia. Sumieniem. Dobrego dnia życzymy.
Poranny gość. Radia.